Cześć Mateusz, dziękuję Ci, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Jesteś naszym native'em, współpracujesz z nami od 2022 roku i myślę, że też może być bardzo ciekawe połączenie. Imię i nazwisko Mateusz Kucharski, a jednak native. Możesz powiedzieć, jak to się wiąże ze sobą?
Tak, oczywiście. Urodziłem się w Hamburgu, ale rodzice pochodzą z Polski, jakby zjechali w latach 80. Więc jakby gdzieś tam też wychowałem się w tej Polonii w Niemczech, ale mogłem wchłonąć kulturę niemiecką, też język. I właśnie to jest moja historia, można tak powiedzieć. Ukończyłem tam jakby też szkołę, system szkolny w Niemczech, maturę w kierunku ekonomicznym i potem jakby wylądowałem tutaj w Warszawie, gdzie teraz przebywam i mieszkam i żyję.
Ile lat jesteś w Polsce i do kiedy byłeś w Niemczech?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja byłem w Niemczech, myślę, do 2017, więc jakieś 6-7 lat już jestem tutaj w Warszawie. I żyłem w Niemczech 21-22 lata, więc większość swojego życia.
Okej. A powiesz, jakie kursy u nas prowadzisz?
Głównie jakby specjalizuję się, bym powiedział, w konwersatoriach. Najbardziej to lubię. Rozmawiać z ludźmi, animować ich do rozmowy, używanie tego języka. Najmniejszy poziom chyba miałem B1 w takim wypadku po prostu. A tak to właśnie B2, C1.
Okej, a prowadzisz zajęcia online i stacjonarnie, czy tylko w jakiejś konkretnej formie?
Głównie teraz prowadziłem online, ale też stacjonarnie to się zdarzało. I stacjonarnie też ma to swoje plusy też, bo nie rozmawia się tylko z ekranem, z głową przed ekranem, tylko można się jakby gdzieś tam spotkać, poznać. Jest to całkiem inne doświadczenie, powiedziałbym.
Znasz polski, znasz niemiecki. Jesteś w stanie powiedzieć, którego języka jest się ciężej nauczyć?
Niemiecki jakbym chłonąłem od małego, więc myślę, że no, polski nie jest tak łatwo. Ja też się go musiałem trochę nauczyć, bo moi rodzice pochodzą z Śląska Cieszyńskiego. Rozmawiamy sobie tam po swojemu, tak samo mówimy, więc tą gwarą śląsko-cieszyńską i takiego polskiego, prawdziwego, to musiałem się nauczyć, jakby moja żona mnie nauczyła, powiem szczerze. I to ona dużo wysiłków w to włożyła, żeby mnie nauczyć nawet zagadnień gramatycznych, nawet słów i tak dalej, więc tutaj jakby dużo gdzieś tam jej zawdzięczam. Ale też pracy różnych, no i w ogóle poruszania się w kulturze. Jak już tutaj byłem, no to też człowiek automatycznie po prostu cały czas posługuje się językiem polskim, co dla mnie stanowiło potem problem, ponieważ przeżyłem takie coś jak szok kulturowy. I to nie było łatwe doświadczenie, ale myślę, że dużo mnie nauczyło.
A co masz na myśli, mówiąc szok kulturowy, czyli czy były takie duże różnice?
Tak szczerze mówiąc, jest mi ciężko na to odpowiedzieć, bo takich dużych różnic miałem wrażenie, że nie widzę, bo ja jakby znam kulturę polską od początku też. Ciężko mi jest powiedzieć, co był tutaj takim punktem, nie wiem, co było takim punktem zapalnym w tym wypadku.
Okej, czyli bardziej masz na myśli nie to jedną konkretną rzecz, tylko o taki ogólny sposób funkcjonowania, tak?
Tak.
Okej. A czy przed nami uczyłeś w jakiejś szkole albo udzielałeś prywatnych lekcji, czy jesteśmy dla ciebie...
Pierwszą, tak naprawdę, tak żeby profesjonalnie, no bo wiadomo, jakieś tam kuzynki czy coś, to tam kiedyś się pomagało, może w jakichś lekcjach dla szkoły czy coś, w jakichś zadaniach domowych, ale tak żeby profesjonalnie uczyć, to nigdy. Ale podoba mi się też podejście tutaj. Fajne są, powiem, też materiały i to kursanci bardzo mocno potwierdzają. Aktualne, interesujące, jakieś technologiczne, nie jakieś takie rzeczy, które my znamy z podręcznika. I to jest też super.
Jak jest z niemiecką wymową? Czy ciężko jest się nauczyć? Czy da się to zrobić?
Tak, żeby się nauczyć niemieckiej wymowy, tak, całości, żeby to brzmiało, chłonąć, słyszeć, mówić, rozmawiać, komunikować, spotykać się z ludźmi i to wtedy pewnie łatwiej na pewno, ale no myślę, że jest możliwe, to też zależy od talentu, jak ktoś się uczy, w jaki sposób, też no, od motywacji bardzo mocno, mm-hmm. no i od właśnie styczności z językiem. Mm-hmm. Też mm-hmm. staram się poprawiać i jak widzę, że na przykład jakiś tekst i jakieś mm-hmm. słowo tam było parę razy wymówione inaczej, mm-hmm. czy coś. To też pomaga właśnie, czytanie tekstu, może ze dwa razy tak i właśnie te słowa, które gdzieś tam się wymówiło, to jeszcze raz jakby mówić poprawnie albo rozłożyć. Bardzo często też rozkładamy sobie na sylaby, bo no, w Niemczech są, w niemieckim są długie słowa, mm-hmm. nie sposób czasem je wypowiedzieć po prostu w jednym toku, tak jak to pewnie native robi, pewnie jak, tak jak ja to pewnie robię, że po prostu mówię je i mm-hmm. nie myślę o tym, to łatwiej je sobie rozłożyć na sylaby i potem po prostu złożyć. No to pewnie po polsku jest podobna technika na niektóre słowa.
Tak, no to na pewno będzie łatwiej. Nie? A masz jakieś aplikacje lub narzędzia, które polecałbyś do samodzielnej nauki?
Quizlet. Myślę, że to jest dobre, bo tutaj mamy zestawy różnych słówek albo mhm. zagadnień, tak? I można się samodzielnie uczyć z tego, robić jakieś właśnie takie gry, takie puzzlowanie razem, że tam nie wiem, to słowo do tego, synonimy, jak, ale właśnie Quizlet, no to jest coś, co my używamy, nie? W iPhone. Mhm.
Okej. Okay. A tak mi przyszło do głowy na przykład oglądanie filmów, a nie podcastów, czyli nie wszystkiego jest się pewnym, nie czuję się tak swobodnie.
Ja myślę, że warto próbować. Właśnie takie, mm-hmm. no bo to jest też styczność z językiem. Jeśli się nie jest w Niemczech, mm-hmm. to się ma możliwość właśnie, nie wiem, na Netflixie po prostu włączyć jakiś, nie wiem, film, mm-hmm. włączyć sobie niemiecki, włączyć sobie nawet te tekst, jak to się nazywa? Mm-hmm.
Transkrypcje.
Transkrypcje, tak, albo coś. I nawet po prostu słuchać i czytać mm-hmm. i zobaczyć, czy o, to może zrozumiem, nie wiem, co drugie słowo, a resztę sobie doczytam, tak? Mm-hmm. W taki sposób gdzieś tam u mnie też to działało, bo ja na przykład jak szedłem tutaj do kina, mm-hmm. to nie było, znaczy ja posługuję się całkiem dobrze językiem angielskim, bo w pracy go używam, ale było na przykład wtedy po polsku tekst, tak? I ja na przykład nie nadążałem czytać tego, bo mi czytanie po polsku jeszcze dość wolno idzie. Jakby tu się przyznaję, no i to pewnie podobnie mm-hmm. będzie tutaj, ale co drugie słowo gdzieś tam się zrozumie, co drugie słowo się może zrozumie z niemieckiego, ze słuchu, mm-hmm. więc może to zadziałać jak najbardziej.
Myślę sobie też, że w sumie bardzo fajnie, że też tak uczysz się polskiego, bo w sumie możesz trochę wiedzieć, co czują te osoby, które się uczą niemieckiego, co było, ty jesteś trochę w podobnej sytuacji odnośnie innego języka, ale mimo wszystko...
Tak, no, myślę, że trochę może umiem, nie wiem, współczuć tej mm-hmm. nauki. Nie wiem, ja nigdy się tak nie lubiałem uczyć języków, powiem szczerze, mm-hmm. ale jak ktoś lubi, to mi się to bardzo podoba, bo wiem, ile to jakby też zapału potrzeba i motywacji mm-hmm. i tego samozaparcia. I by się czegoś nauczyć. Ja na przykład mam teraz taki problem, że jestem w angielskim na poziomie B2, takim komunikatywnym powiedzmy, ale już tak wyżej, żeby na ten C1 przejść, to już bym musiał tak chyba dużo pracy zainwestować. Pewnie to prędzej czy później gdzieś tam przez to, że w pracy używam ten język nastąpi, że będzie to lepszy jakby poziom językowy, ale no jest to taki czasem te poziomy przeskoczyć, to nie jest tak łatwo, prawda? Żeby tak mm-hmm. płynnie zaczynać mówić, bez jakichś błędów, więc dlatego ja to też rozumiem.
Mm-hmm. Tak, ale... Ale sobie też tak myślę, że jako osoba, jak powiedziałeś, że nie lubisz się uczyć języków, a mimo to znasz 3, to jesteś bardzo dobry w sytuacji.
Tak, znaczy ja też słyszałem, że osoby, które już mają 2 języki, właśnie ojczyste, to im jest łatwiej się uczyć języków. ponieważ jakby mózg jest do tego przystosowany, ale nie wiem, o ile to jest prawda. Ja myślę, że nie było nigdy trudności, żeby się uczyć, tylko bardziej ta chęć. I to jest to. I to jest to, co ja bardzo lubię, jeśli przychodzi kursant do mnie i faktycznie pokazuje, że chce, no to ja też mam motywację po prostu, żeby z nim działać.
Okej, ja też myślę, że trochę tego polskiego to jednak uczyłeś się stricte przez konwersację, bo powiedziałeś, że uczyłeś się głównie z żoną, no i w sumie nie wiem, czy siadaliście przed książką, ale myślę, że chyba w dużym stopniu to były konwersacje.
Tak.
Czy była też książka?
Głównie też pisanie na czacie, na WhatsAppie na przykład, bo mieliśmy też jakby związek na odległość przez jakiś czas i przez rozmowy, ale potem też, no jak już się przeprowadziłem tutaj, no to studia na pewno w języku polskim, prawda, i praca, no bo między studiami to jeszcze pracowałem w różnych branżach, trochę tego przerobiłem, no i tutaj też ciągle gdzieś tam ta styczność była. Na pewno bardzo dużo też ten Muzeum Polskiej Wódki mi dał, bo takie bardzo, można powiedzieć, tam trzeba było bardzo zdecydowanie mówić po polsku też, co dla mnie też, no to trwało trochę, aż tego nauczyłem. I to też gdzieś tam, i nawet wymowa słów, no i jakby gdzieś tam taka ciągłość, tak, tego, to gdzieś tam też pomogło, na pewno.
A powiesz, co robiłeś w Muzeum Polskiej Wódki, bo pracowałeś tam, a co, czym się zajmowałeś?
Ja oprowadzałem, zacząłem w języku niemieckim, bo było mi łatwiej faktycznie, takiego mentora, który już tam prowadził po niemiecku i miał już jakby swój taki skrypt zrobiony, no i go gdzieś tam razem tworzyliśmy dalej, co było fajne. A potem doszedł język polski i potem jeszcze angielski. Tam w sumie półtora roku pracowałem do pandemii. No, jeśli chodzi o pracę, to myślę, że jestem dość pracowitą osobą, bo gdzieś tam pracowałem i w muzeum, i w Hiltonie, w finansach wtedy. Potem pracowałem w Witrenie, w client serwisie. Nie był to taki typowy call center, ale też. Tutaj miałem styczność z językiem, to mi bardzo się podobało, ale jakby mało możliwości rozwoju, więc tam pracowałem tylko rok. To były takie pierwsze właśnie przybliżona praca do marketingu, w którym teraz jestem zadowolony z tego. To jest kierunek, którym się chce rozwijać. Poza językowym, fajnie.
Dobrze, ja myślę, że jeszcze powoli będziemy kończyć, ale miałabym jeszcze pytanie odnośnie twojego hobby. Czym zajmujesz się prywatnie? Czy masz jeszcze czas? Jak go spędzasz, jeśli możesz nam powiedzieć?
Jednoznacznie mi ciężko na to odpowiedzieć. Co jest moim hobby? Znaczy, miałem takie chwile, że praca chyba różna, że podróżowanie to jest takie moje hobby z żoną. Bardzo dużo staramy się gdzieś tam jeździć. Też weekendowo po Polsce, jak była pandemia, to właśnie głównie tutaj krajowo różne miasta odwiedzaliśmy. I teraz też gdzieś tam za granicę, prawda? Więc to też. No i prowadzę sobie takiego też Instagrama razem z żoną, na którym sobie wrzucamy zdjęcia. Więc takie trochę hobby, może też fotografowanie.
Widziałam Instagrama i bardzo mi się podoba. Bardzo piękne zdjęcia, dużo się można dowiedzieć, fajne ujęcia zobaczyć, więc też super. Dobrze, Mateusz, więc tak, ja nie będę przedłużała. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję.